Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 14 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Watykańskie wizyty szefa lefebrystów oraz dyrektora FAO to główne aktualności, od których rozpoczniemy nasz program. Powiemy też o kolejnym dniu Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie, a w drugiej części programu nadamy audycję Fundacji Pełna Chata o miłości prosto z mostu. Zapraszamy.
Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął dyrektora generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa José Graciano da Silva. Brazylijski polityk i specjalista od zagadnień rolnych kieruje FAO od początku roku. Po spotkaniu z papieżem rozmawiał on z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
Jak poinformowało następnie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, podkreślono zaangażowanie Kościoła katolickiego w walkę z głodem i nędzą, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim, a także w rozwiązywanie niepokojącej sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Zwrócono uwagę, że pomimo istnienia zasobów wystarczających na wyżywienie wszystkich, wciąż istnieją jednak przeszkody gospodarcze, społeczne i polityczne, uniemożliwiające zaspokojenie tych potrzeb. Wyrażono życzenie, by rolnictwo znalazło na powrót pierwsze miejsce w strategiach rozwojowych, by wsparto zrównoważone systemy produkcji rolnej oraz zapewniono większą równość i skuteczność w zaopatrzeniu żywnościowym.
W Watykanie gościł wczoraj przełożony lefebrystów. Biskup Bernard Fele został przyjęty w Kongregacji Nauki Wiary. Podjęli go prefekt dykasterii kardynał William Levada, jej sekretarz arcybiskup Luis Ladaria oraz sekretarz papieskiej komisji Ecclesia Dei ksiądz Guido Pozzo. Przedstawili oni opinię Stolicy Apostolskiej na temat ostatniej odpowiedzi Bractwa Kapłańskiego świętego Piusa X w sprawie tzw. preambuły doktrynalnej. Wywiązała się dyskusja, w czasie której wyjaśniono i doprecyzowano niektóre kwestie, czytamy w watykańskim komunikacie prasowym. Biskup Fele zaprezentował również aktualną sytuację w bractwie i obiecał przedstawić jego oficjalne stanowisko w rozsądnym czasie.
Choć komunikat nie wspomina, w jakim kierunku rozwijają się negocjacje z lefebrystami, podaje jednak, że biskupowi Fele przekazano projekt dokumentu, na mocy którego bractwo uzyskałoby kanoniczną aprobatę. Po raz pierwszy oficjalnie potwierdzono, że miałoby ono status prałatury personalnej. W komunikacie przypomina się również, że sytuacja każdego z trzech pozostałych biskupów wyświęconych przez arcybiskupa Marcela Lefebra zostanie rozpatrzona osobno.
Porozumienie Stolicy Apostolskiej z Litwą o wzajemnym uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia podpisano w Wilnie. Ze strony watykańskiej dokument sygnował tamtejszy nuncjusz apostolski, a z litewskiej minister spraw zagranicznych.
Watykańsko-litewskie porozumienie zgodne jest z konwencją lizbońską na ten sam temat zawartą w 1997 roku. Ułatwia ona m.in. wzajemne uznanie czasu studiów i tytułów naukowych, co sprzyja też swobodnemu poruszaniu się studentów między ośrodkami szkolnictwa wyższego różnych krajów europejskich. Sygnowana w Wilnie umowa wpisuje się w cele procesu bolońskiego, który doprowadził do powstania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje on obecnie 47 państw europejskich, w tym Stolicę Apostolską. Wspomniane porozumienie ustala reguły, procedury i środki zapewniające wzajemne uznanie studiów wyższych. Uzupełnia istniejące regulacje prawne relacji między Stolicą Apostolską a Litwą. Określało je już trzy porozumienia podpisane przed 12 laty, mianowicie o współpracy na polu edukacji i kultury, o aspektach prawnych stosunków między Kościołem a państwem oraz o duszpasterstwie w litewskich siłach zbrojnych.
Pewne technologie przeżywają swój zmierzch, inne się pojawiają. Misja radia pozostaje jednak wciąż ta sama. W ten sposób ksiądz Federico Lombardi komentuje zrezygnowanie przez papieską rozgłośnię z nadawania od lipca programów na falach średnich i krótkich na Europę i obie Ameryki. Dyrektor Radia Watykańskiego wskazuje, że cyfryzacja otwiera nowe drogi przekazu, co równa się także stopniowej zmianie formy nadawanych programów.
Internet sprawił, że przeszliśmy od radia, które produkowało głównie klasyczne programy dźwiękowe, do szerszej gamy produktów radiowych. Informacje publikowane są także w formie tekstowej na stronach internetowych i wzbogacane przez elementy multimedialne. Nie chodzi tu tylko o pliki audio, ale także wideo, które powstają we współpracy z Watykańskim Centrum Telewizyjnym. Sprawia to, że sposób rozpowszechniania wiadomości ulega stopniowej zmianie. Co będzie za 15 lat, trudno powiedzieć. Staramy się jednak odpowiedzialnie śledzić zachodzącą ewolucję techniczną. Centrum naszej misji pozostaje niezmienne. Mamy głosić Ewangelię, orędzie Kościoła współczesnemu światu, informować o posłudze, którą papież pełni w dzisiejszym świecie, przekazując na ten temat obszerne wiadomości w wielu językach i różnym narodom świata. To jest centrum naszej misji. Jednak to, jakimi środkami i przy użyciu jakich technik będzie ona realizowana, jest aspektem, który może ulegać zmianie.
Si realizza può naturalmente cambiare.
Kapłaństwo w wymiarze sakramentalnym, jak i kapłaństwo powszechne to tematy, które zdominowały kolejny dzień Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Główną katechezę poprowadził arcybiskup Vancouveru John Michael Miller. Mówił o wymiarach kapłaństwa, które wpisane są w relacje między kapłaństwem sakramentalnym i powszechnym wszystkich ochrzczonych. Podkreślił, że księża są ludźmi komunii i terapeutami duszy. Ich podstawową rolą jest służba ludowi Bożemu w realizacji misyjnego posłannictwa Kościoła.
Świadectwa dnia podkreślały różne wymiary kapłaństwa, m.in. przewodnicząca Konferencji Zakonów Żeńskich Irlandii, siostra Conchita McDonnell, mówiła o swoim zakonnym powołaniu, a także o związku między życiem konsekrowanym a życiem w komunii. Przekonywała, że mimo poważnych zmian społecznych, jakie miały miejsce w ostatnich latach, wbrew utartym przekonaniom świadectwo osób żyjących ślubami zakonnymi jest niezwykle ważne i w sposób długofalowy wpływa na życie ludzi.
Z kolei Noreen Carroll złożyła świadectwo o kapłaństwie sakramentalnym w służbie, wspólnocie. Mówiła o tym, jak wielkim darem są księża dla powierzonego im ludu. Podkreśliła, że są to ludzie, którzy swoją służbą pokazują, jak i gdzie szukać Boga.
Punktem centralnym wczorajszego dnia była msza święta sprawowana przez kardynała Oscara Andresa Rodriguez'a Maradiaga z Hondurasu. Hierarcha w homilii nawiązał do postaci świętego Antoniego Padewskiego jako człowieka o wielkim nabożeństwie do Eucharystii. Podkreślił, że święci wypełniają w Kościele potrójną rolę. Dają przykład życia, wstawiają się za nami u Boga i dzielą się z nami swym przeznaczeniem.
Przez kompleks kongresowy przeszła także wieczorem procesja eucharystyczna. W czasie kongresu wiele inicjatyw podjęły także poszczególne parafie i kościoły Dublina.
W ramach Kongresu Eucharystycznego zostały wytypowane tak zwane host church, czyli kościoły gościnne. Wśród nich jest jezuicki kościół świętego Franciszka Xaverego. Zadaniem kościołów gościnnych jest przyjęcie pielgrzymów i stworzenie własnego programu w ramach Kongresu Eucharystycznego. W kościele tym przez czas trwania kongresu codziennie odprawiana jest nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nowenna połączona jest z mszą świętą oraz z konferencją. Każdy dzień ma swoją odrębną tematykę. Konferencje prowadzą jezuici duszpasterze, a także jezuici pracujący w wyższych uczelniach Milton College oraz Trinity College. Wczoraj po południu jezuici przygotowali modlitwę medytacyjną prowadzoną według reguł świętego Ignacego. Przy kościele jest również punkt informacyjny oferujący broszury z programem kongresu, a także miejsce, gdzie można wspólnie spotkać się i napić gorącej herbaty. Z Dublina dla Radia Watykańskiego ksiądz Tomasz Szymczyk.
O miłości prosto z mostu. Audycja Fundacji Pełna Chata.
W kolejnej audycji O miłości prosto z mostu witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. W studiu oczywiście Michał Piekara. Witam cię, Michale.
Witam serdecznie.
Przypomnijmy, Michał zajmuje się na co dzień tą trudną, ale pewnie pasjonującą tematyką relacji małżeństwa, ratowania też tych relacji, bo pracuje z małżeństwami, które są na skraju rozpadu. Rozmawialiśmy w ostatnich audycjach o elementach komunikacji, o konieczności poprawnego komunikowania potrzeb, oczekiwań. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o elemencie niezwykle istotnym dla relacji małżeńskiej, ale również bardzo trudnym i będącym wciąż tematem tabu, o duchowości małżeńskiej, czyli po prostu o wierze. Czy małżeństwa w ogóle rozmawiają o swoim przeżywaniu wiary, czy to jest w ogóle potrzebne?
Muszę jednoznacznie powiedzieć, że małżeństwa, które doświadczają kryzysu i oboje małżonkowie przeżywają swoją wiarę świadomie, traktują jako relacje z Bogiem. Z tymi małżeństwami pracuje się najłatwiej. Dlatego, że w momentach, w których inne małżeństwa być może już by odpuściły, ci małżonkowie opierają się na kimś, kto jest ponad nimi. Wiedzą, że jest ktoś, kto może ich ponieść do przodu. Myślę, że jest to faktycznie również temat tabu między samymi małżonkami. Wprawdzie potrafią razem chodzić do kościoła, przygotowują dziecko do pierwszej komunii świętej, ale dość rzadko razem się modlą, a tym bardziej rzadko ze sobą rozmawiają na tym, czego doświadczają podczas modlitwy.
No właśnie, a czy ty rozmawiasz ze swoją żoną na temat tego, jak, nazwijmy to konkretnie, Jezus działa w twoim życiu?
Bardzo często o tym rozmawiamy. Rozmawialiśmy o tym jeszcze przed ślubem i po ślubie się to nie zmieniło. To, co mogłoby streścić nasze małżeńskie życie, to są takie trzy obszary. Pierwszym z nich jest modlitwa, drugim jest post, a trzecim jest coś, co Kościół określa jako jałmużna. Owa ofiarność, która sprawia, że potrafimy się dzielić tym, co sami posiadamy. Jeśli chodzi o modlitwę, to przede wszystkim bardzo regularne czytanie Słowa Bożego. I tutaj bardzo często dzielimy się, rozmawiamy o tym, co przeczytaliśmy, co dla nas było poruszające i ważne. Prowadzimy też coś, co nazywamy dziennikiem duchowej podróży, czyli taki zeszyt, którym codziennie zapisujemy pewne fragmenty, które najmocniej nas uderzyły, ale też pewne refleksje, które się zrodziły pod wpływem przeczytanych fragmentów z Pisma Świętego. Kiedy patrzę na te kilka zeszytów z ostatnich lat i mogę sięgnąć pamięcią, przeglądając te zeszyty, do tego, w jaki sposób Bóg działał w naszym życiu, to zachwycam się Jego niesamowitością. Druga rzecz to jest oczywiście wspólna modlitwa. Nasza małżeńska wspólna modlitwa. Modlitwa różańcem, modlitwa taka po prostu, spontaniczna, w różnych momentach dnia, ale również modlitwa z dziećmi. To też jest dla nas bardzo ważne, żeby modlić się razem z dziećmi.
Chciałem o to zapytać, bo ty jesteś zajętym człowiekiem, macie dwójkę dzieci. Skąd bierzecie czas na to, żeby zapełniać półki zeszytami na temat waszych przemyśleń czy wniosków duchowych?
No właśnie.
Już nie mówiąc o tym, że modlicie się kilka razy na dzień przy różnych okazjach, jak powiedziałeś.
Przede wszystkim to, czego się kiedyś nauczyłem, co powiedział mi pewien bardzo mądry kapłan, to powiedział w ten sposób. Jeżeli chcesz zmienić coś w swoim życiu, potrzebujesz radykalnych cięć. Radykalnych cięć. Kiedy okazało się, że brakuje nam czasu na modlitwę, wyrzuciliśmy telewizor. Nieraz zdarzało się, że włączaliśmy telewizor po to, żeby czy razem spędzić czas, czy włączyć coś dzieciakom, żeby mieć pewne sprawy z głowy. Myślę, że to jest świetne narzędzie ucieczki, które bardzo łatwo nam usprawiedliwić. Zrezygnowaliśmy z pewnych rzeczy, które nie były nam potrzebne. Utrzymujemy kontakt z takimi znajomymi, którzy wnoszą coś w nasze życie i w których życie my możemy też coś wnieść. Przesiadywanie przed internetem, na naszej klasie, czy w jakiś inny sposób, szukanie takich kontaktów z tymi ludźmi nie jest tym, co nas bawi. Wolimy ten czas spędzić razem, czy właśnie też na modlitwie. Bez wątpienia wcześniej rano wstajemy, to też, ale staramy się wykorzystywać każdy moment. Faktycznie bardzo wieloma rzeczami się zajmuję, a jednak mam takie poczucie, że każda minuta jest wykorzystana. W każdym momencie staram się już coś zrobić, żeby ten czas zyskać. I dzięki temu ten czas znajdujemy na modlitwę.
W jaki jeszcze sposób ta modlitwa wasza się realizuje?
Oczywiście poprzez sakramenty, poprzez udział w Eucharystii i uczestniczeniu w życiu Kościoła również poprzez to, że modlimy się za Kościół. Bądźmy otwarci na krytykę Kościoła, ale nie zapominajmy się za Kościół modlić. Kończąc tę myśl o modlitwie, doszliśmy do takiego wniosku, że nasz czas, który mamy, też należy do Boga. On jest nam dany od Boga, więc chcielibyśmy Mu dziesięcinę czasu oddawać. I staramy się faktycznie tę dziesiątą część czasu, jaki mamy w ciągu dnia, oddawać w całości Bogu. Więc tego czasu na modlitwę zwykle jest godzinę, czasem półtorej, różnie. Mnie pewnie ciut łatwiej znaleźć jest ten czas niż żonie, kiedy jest z dziećmi w domu, ale też bardzo się stara, kiedy dzieci się bawią, coś robią, ona wyciąga ten zeszyt, Pismo Święte i razem się modlą, czy sama się modli. Może teraz w takim razie powiem trochę o tej ofiarności, bo ona łączy się dla nas z ideą dziesięciny. Dziesięciny, czyli odkładania dziesiątej części dochodów, aby przeznaczyć ją na pewne dzieła Boże. I dziesięcinę przeznaczamy na bardzo różne rzeczy. Zawsze dziesięcinę z ostatniego miesiąca roku, czyli z grudnia, przeznaczamy na organizację paczek na święta. I zawsze wybieramy 2-3 rodziny, które gdzieś tam w ciągu roku zawsze się pojawią, które potrzebują wsparcia, ale oni nie proszą. W pozostałych miesiącach Zwykle przeznaczamy to na różne dzieła ewangelizacyjne. W tej chwili powstał list do kobiet i list do mężczyzn. Są to ułożone w formie listu sparafrazowane fragmenty z Pisma Świętego, które Bóg kieruje bezpośrednio do kobiet i do mężczyzn. Ten list rozdaliśmy w kilkunastu tysiącach egzemplarzy. To jest też bardzo niesamowite, kiedy dostajemy świadectwa tych ludzi, których życie zmieniło się pod wpływem przeczytania tego listu. Ten list nie jest moim pomysłem, to jest słowo Boga, a ono ma niezwykłą moc. I wreszcie ostatnia rzecz to post. W każdy piątek o chlebie i wodzie poświęcony tym dziełom, którym się zajmujemy. Szczególnie poświęcam to Przymierzu Wojowników, czyli wspólnocie dla mężczyzn, którą prowadzę również. Z kolei w każdą środę modlę się za wszystkie małżeństwa, z którymi pracuję. To wszystko składa się na nasze życie wiary. Kiedy pytałeś o to, jak znajdujemy na to wszystko czas, kiedyś przeczytałem taki fragment, nie jeden zresztą, i prześledziłem je wszystkie w Ewangeliach, które mówią o tym, jak Jezus się modlił. Okazuje się, że bardzo często Jezus, tak było wcześnie rano, że wychodził o zmroku, by się modlić. To oznaczało, że bardzo wcześnie wstawał, jego dzień wcześniej się zaczynał, żeby mógł znaleźć czas na rozmowę z Ojcem.
Wiesz, jaki obraz ciebie, twojej rodziny może się teraz w takim przeciętnym uchu naszego słuchacza rodzić? I ciekawy jestem bardzo, co mi na to odpowiesz. Po pierwsze, wyłączają Facebooka, naszą klasę, i są zamknięci na świat. Nie mają telewizora, nie interesuje ich to, co wokół nich się dzieje. Najważniejsza jest tylko sama rodzina. Są bardzo bogaci, dlatego że potrafią 10% swoich dochodów oddać na tak zwane dzieła Boże. Zachowują post, są ascetami. Ludzie wielkiej idei. To nie jest dla mnie. Ja wolę swój kościół raz w tygodniu, w niedzielę, obiadek z całą familią. Ewentualnie modliwa przy posiłku, choć to już jest szczyt mojej pobożności i otwarcia.
Odpowiem tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że nasz sposób życia jest może dla niektórych niecodzienny, może dla niektórych dziwaczny, może dla niektórych
heroiczny,
a może przerysowany. Ale wiem też, jak wyglądało moje życie, zanim spotkałem Boga, i wiem o tym, że jeżeli ma się pasję dla Boga, pasję dla Pana, to nie można pozostać takim samym. Powiedziałem o tym, jak to wygląda w naszym życiu. Jestem szczęśliwy. To nie jest tak, że nie wiem, co się dzieje na świecie, ponieważ czytam wiadomości. Wiem, co się dzieje. Nie spędzam czasu na oglądanie seriali, głupawych programów talk show. Szkoda mi na to czasu. Kiedy chodzi o post, ja podejmuję się postu jako pewnej intencji, jako pewnej formy modlitwy. I dla mnie ma to wartość. Ja się z tym nie obnoszę. A jeśli chodzi o ową bogactwo, to myślę, że jesteśmy tym bogatsi, im bardziej potrafimy być ofiarni. Nie trzeba mieć wiele. To jest jakiś nasz dar dla Boga. Jeżeli postrzegamy to, że wszystko to, co mamy, nie jest naszą własnością, bo jest darem od Boga, czyli tak jak to otrzymaliśmy, tak również możemy to stracić, zupełnie inaczej na to patrzymy. I de facto moglibyśmy Bogu dziękować, że żąda od nas tylko dziesiątej części.
Przepraszam, przerwę ci. Czy żąda? Ktoś, kto nas słucha, kto może uważa się za dobrego chrześcijanina, powie, nas dziś, nawet w przykazaniach kościelnych, nikt nie zmusza do dziesięciny. Jest mowa o trosce, o potrzeby Kościoła.
Idea ofiarności zawsze była obecna w Kościele Chrystusowym. Dlatego też my staramy się przynajmniej te 10% oddawać. Proponuję, żeby zerknąć do Malachiasza, Księgi Malachiasza, rozdział 3, wers 10. To jest wers, który mówi o pewnej wielkiej obietnicy, którą Bóg daje tym, którzy odkładają dziesięcinę. Rozdział 3, wers 10. Bóg obiecuje tam, że będzie się o nas troszczył, że wyleje na nas zdroje błogosławieństwa. I my tego doświadczamy. Wiele razy było tak, że mieliśmy bardzo niewiele, ale zawsze byliśmy wierni w oddawaniu dziesięciny i nigdy się na tym nie zawiedliśmy. Bóg działał często w niezwykły sposób i nigdy niczego nam nie brakowało. Zdaję sobie sprawę z tego, że słuchacze mogą bardzo różnie odebrać tę moją opowieść, ale proponowałbym, żeby sprawdzić jej prawdziwość poprzez poszukanie w swoim sercu pragnienia, żeby żyć z pasją dla Boga.
Od czego byś zaczął? Od modlitwy, postu czy jałmużny?
Zdecydowanie od rozważania Pisma Świętego. I post, i jałmużna były efektem tego, że zacząłem czytać Słowo Boże, rozkoszować się nim. Odkryłem, że to jest słowo, które Bóg kieruje do mnie.
Zachęcamy, drodzy Państwo, odłóżcie na bok te tony może gazet, nie niosących zbyt cennych treści. To nie chodzi o to, żeby wyrzucić wszystko, co łączy nas ze światem. To chodzi o mądre wybieranie treści i spośród nich wydobycie tej perły, Pisma Świętego, i poświęcenie przynajmniej tyle czasu, ile poświęcalibyśmy innej lekturze. Od tego zacznijmy, z tym Państwa zostawiamy. Do usłyszenia w kolejnej audycji.
Do usłyszenia.
Wysłuchaliśmy audycji Fundacji Pełna Chata. Z Michałem Piekarą rozmawiał Michał Koźlik. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.